Otwieramy katechizm Kościoła katolickiego, do czego też serdecznie zapraszam, aby tę lekturę także i poczynić. Jesteśmy w dziale mówiącym o sprawiedliwości społecznej. Już za nami kolejne z artykułów: poszanowanie osoby ludzkiej, równość, różnice między ludźmi. Następnie mówiliśmy o solidarności ludzkiej. Następnie rozpoczęliśmy kolejny z rozdziałów: zbawienie Boże, prawo i łaska. Tutaj wspomnieliśmy już o prawie moralnym. Naturalne prawo moralne. Przypomnieliśmy sobie, czym ono jest, i dzisiaj przechodzimy do starego prawa. Stare prawo, tak brzmi tytuł dzisiejszego rozważania, punkty w katechizmie 1961 do 1964. Właśnie te punkty będą stanowiły podstawę naszego dzisiejszego rozważania w ramach katechezy na antenie Radia Maryja. Pan Bóg, stwarzając człowieka, wyposażył go w podstawowy zamysł moralny, o czym mówiliśmy podczas poprzednich katechez. Ten zamysł moralny pozwala nam odróżniać dobro od zła i kierować się właściwymi zasadami postępowania pośród naszej codzienności. W ten sposób Pan Bóg zapisał w serce każdego człowieka podstawowe prawo, określone mianem prawa naturalnego. Dzięki temu właśnie prawu każdy człowiek jest w stanie poznać, co należy czynić, a czego należy unikać. Jak zaznacza katechizm Kościoła katolickiego, przekazania prawa naturalnego nie są postrzegane przez wszystkich w sposób jasny i bezpośredni. Pan Bóg wyszedł niejako naprzeciw tej trudności, objawiając swoje prawo w sposób konkretny i szczegółowy i powierzając to objawienie wybranemu przez siebie narodowi, Izraelowi. Święty Augustyn wyraził to obrazowo, mówiąc, że Bóg zapisał na tablicach prawa to, czego ludzie w swych sercach nie odczytali. Zawierając przymierze z Izraelem, Pan Bóg przekazał mu pouczenia i wskazania dotyczące właściwego postępowania moralnego i organizacji życia w społeczności. Pouczenia te, określone jako prawo mojżeszowe, utrwalone zostały w Starym Testamencie w pierwszej jego części, czyli Pięcioksięgu. Składa się ono z ksiąg rodzaju, wyjścia, kapłańskiej, liczb i powtórzonego prawa. Swoistą syntezę objawionego w ten sposób prawa Bożego, taką syntezą jest właśnie dekalog. W katechizmie czytamy: przekazania dekalogu ustalają podstawy powołania człowieka stworzonego na obraz Boży, zakazują tego, co sprzeciwia się miłości Boga i bliźniego, a nakazują to, co jest dla niej istotne. Dekalog jest światłem danym sumieniu każdego człowieka, by objawić mu powołanie i drogi Boże oraz chronić go przed złem. To katechizm w punkcie 1962 mówi właśnie w ten sposób. Pan Bóg objawił ludziom swoje prawo, aby uzdolnić ich do nawrócenia, do wiary w Niego i w ten sposób do właściwego przeżywania swojego życia. Prawo Boże zawarte w Starym Testamencie jest wyrazem woli Bożej względem ludzi i jednocześnie stanowi wyraz wielu prawd dostępnych ludzkiemu rozumowi w sposób naturalny. W tym sensie w wielu punktach jest on odzwierciedleniem i ukonkretnieniem prawa naturalnego. Dlatego też można powiedzieć, że główne przepisy prawa naturalnego wyłożone zostały w dekalogu, jak zaznacza katechizm Kościoła katolickiego. Relacja między prawem naturalnym a starym prawem syntetycznie określa kompendium katechizmu Kościoła katolickiego, mówiąc, że stare prawo stanowi pierwszy etap prawa objawionego. Zawiera ono wiele prawd w sposób naturalny dostępnych rozumowi, a które zostały ogłoszone i autentycznie poświadczone w ramach przymierza zbawienia. Rozwinięciem przepisów prawa objawionych Izraelowi zapisanych w pięciu księgu są pouczenia zawarte także w dalszych księgach Starego Testamentu, w księgach prorockich i mądrościowych. Pouczenia te przygotowują i ukierunkowują jednocześnie na objawienie pełni prawa Bożego, jakie dokonało się przez Jezusa Chrystusa w Jego Ewangelii i w Nowym Testamencie. Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor pouczał: Bóg, nadając istnieniu ludzkiemu cel, wpisał w jego serce prawo, prawo naturalne. Dzięki temu prawu poznajemy, co należy czynić, a czego należy unikać. Pan Bóg wskazuje człowiekowi na ścisły związek pomiędzy przestrzeganiem dekalogu a życiem wiecznym, będącym nagrodą za przestrzeganie tego jedynego w swoim rodzaju prawa, regulującego optymalnie życie każdego człowieka. Przykazania dekalogu dotyczące bliźniego w życiu społecznym to: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swojego bliźniego jak siebie samego. Istotą tych wskazań jest miłość bliźniego, która jest fundamentem całego prawa dekalogu. Wskazania te mają na celu ochronę dobra osoby i są nakazami moralnymi. Wyrażają one potrzebę ochrony życia ludzkiego, więź osób w małżeństwie, własności prywatnej człowieka, uczciwości i dobrego imienia. Dzięki tym nakazom życie może posiadać spokój i równowagę, tak widzialnie potrzebną w naszych czasach. Wszystkim przykazaniom dekalogu towarzyszy przykazanie miłości. Ta fundamentalna właściwość jest ożywczą aktywnością człowieka, nadającą życiu ludzkiemu sens i znaczenie. Chrystus wskazuje człowiekowi wraz z prawem dekalogu wagę szacunku i nawołuje, aby służyć sobie wzajemnie w atmosferze miłości. Podstawą przejawiającą się w gotowości niesienia pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi daje poczucie spełnienia i wypełnienia Bożym Duchem miłości dającym życie. Ekonomia życia i zbawienia człowieka nakazuje drogę postępowania w dbałości o własne i cudze potrzeby i staje się wyższą potrzebą niesienia twórczej pomocy drugiemu, aby w pełni żyć. Nie tylko ograniczając do swoich potrzeb, do zaspokojenia swoich pragnień. To jest życie przepełnione egoizmem. Pełnia życia i też radość życia. No właśnie w tym się przejawia, że człowiek jest zdolny do tego, aby dzielić się tym, co posiada, swoimi talentami, swoimi zdolnościami, swoim czasem, wrażliwością z drugim człowiekiem. Postrzeganie własnej osoby w twórczym akcie spełnienia spełnia się w źródle, jakim jest Boża miłość. Ta droga postępowania, wskazywana przez Boga jako jedyna, proponuje każdemu człowiekowi życie szczęśliwe. Życie, którego tak bardzo pragniemy. Za którym człowiek tak bardzo też tęskni. I prawa, przykazania, dekalog daje nam bardzo konkretne podstawy ku temu właśnie, żeby takie życie prowadzić. Życie przepełnione pokojem. Życie szczęśliwe. W całej historii ludzkości nikt nie wynalazł innej i lepszej drogi postępowania. Życie w równowadze i radości, wypełnione sensem, jest więc możliwe wówczas, kiedy realizuje się je na Bożej drodze, wskazanej człowiekowi poprzez dekalog. Są to warunki redukujące relatywizm moralny, będący największą dolegliwością współczesnego społeczeństwa. Relatywizm. Pewnego rodzaju rozmycie, z którym musimy się borykać. Niejednokrotnie w przestrzeni naszego życia, bo dzisiejszy świat czyni wszystko właśnie, aby zrelatywizować przede wszystkim kwestie moralne, czego doświadczamy, żeby nie było jasnego podziału na to, co czarne i na to, co białe, na to, co dobre i na to, co złe. Dzisiaj czynione jest wszystko, aby nie było tego jasnego patrzenia na nasze życie, na nasze postępowanie, na wybory, które stoją przed nami. Jakże wiele czynione jest, aby człowiek właśnie żył w pewnego rodzaju takiej mgle, żeby chodził po omacku, bo wtedy łatwo jest się pogubić, bo wtedy nie ma człowiek jasnego spojrzenia, jasnego patrzenia na swoje życie, na swoje życie swoich bliskich, na wybory, których dokonuje. I niejednokrotnie właśnie w takiej mgle relatywizmu grzech nie wydaje się grzechem, a dobro nie wydaje się dobrem. To jest działanie szatana, jakże widoczne w dzisiejszym świecie i dlatego jak bardzo potrzeba nam właśnie pewnych drogowskazów, które wytyczają nam w tej mgle relatywizmu jasną, konkretną ścieżkę, którą idąc wiemy, że dojdziemy do celu. Celu, którym jest szczęście. Już tu na ziemi. Szczęście polegające na pokoju swojego serca, na tym, że żyję tak, aby też innych nie krzywdzić, aby służyć innym. Aby z tego też czerpać radość, że nie tylko jestem dla siebie, tylko i wyłącznie, ale że jestem także dla drugiego człowieka. I tutaj podstawą, pewnego rodzaju fundamentem jest właśnie dekalog. To jest wręcz absolutne minimum, na którym powinniśmy opierać swoje życie. Ale i to dzisiaj jest jakże często rozmazywane. Według świętego Pawła prawo zostało dane po to, aby przyzywać łaskę. Łaska zaś po to, aby zachowywać prawo. Aby więc zachować prawo, trzeba doświadczyć łaski, dzięki której człowiek może wypełniać prawo Boże. To, żeby człowiek żył tymi wartościami zależy od łaski, ponieważ natura ludzka jest niedoskonała i potrzebuje wsparcia. Jakże to jasne wskazanie świętego Pawła, aby właśnie w tym naszym wędrowaniu, którego ścieżkę wytycza nam dekalog, abyśmy szukali pomocy u Boga. Bo pomimo że to jest podstawa naszej egzystencji. Bo pomimo naszych dobrych chęci widzimy, że zbaczamy z wytyczonego kursu. Że mamy bardzo konkretne słabości, które utrudniają nam to wędrowanie prostą ścieżką poprzez nasze życie i błądzimy i gdzieś zachodzimy czasem w zaułki, w ślepe uliczki, gubimy się. Dlatego też nie możemy bazować tylko i wyłącznie na sobie. Każdego dnia chcemy prosić, tak jak przed każdą katechezą prosimy Ducha Świętego, o Duchu Święty przyjdź i prowadź nas, otwieraj nasze serca, otwieraj nasze myśli na te treści, na te prawdy. Tak i w tym wędrowaniu przez nasze życie trzeba nam opierać się właśnie na Bogu. I Jego nieustannie prosić o siły w wypełnianiu przekazań, w życiu przekazaniami. Trzeba nam prosić o to, abyśmy upadając powracali. Aby to On był naszym przewodnikiem, aby to On był naszym światłem właśnie w tej mgle, w tym mroku, który nas niejednokrotnie otacza, kiedy nie wiemy, co czynić, jak wybierać. To na Nim trzeba nam się nieustannie opierać w naszym życiu. Te reguły moralne ustalone przez Pana Boga służą człowiekowi, aby żył on mając oparcie w prawdzie, chociaż w rzeczywistości ludzkiej jest ona podatna na relatywne traktowanie. Normy te muszą być więc nieustannie strzeżone i nieustannie wypełniane. Dotyczy to wszystkich kultur powstających w ciągu dziejów. Do ochrony wartości uniwersalnych powołani są wszyscy ludzie. Prawe życie jest bowiem świadectwem moralnego postępowania człowieka i wspomaga każdego brata i każdą siostrę wierności prawu Bożemu. Dobre postępowanie moralne warunkowane jest harmonią między wiarą a życiem i jest źródłem satysfakcji. Tak jak solidna, konkretna praca, którą wykonam, którą pomimo tego zmęczenia, kiedy patrzę na efekt tej pracy, człowiek przepełniony jest satysfakcją. Pomimo tego trudu, który, kiedy dochodzimy do celu, nie liczy się, bo jakże człowiek cieszy się z tej dobrze wykonanej pracy, uczciwie, solidnie, tak samo i w życiu. Jeśli człowiek żyje uczciwie, jeśli człowiek żyje zgodnie z prawem Bożym, pomimo, że ta droga nie jest łatwa, ale kiedy człowiek zasypia, kiedy czynimy na końcu konkretnego dnia rachunek sumienia, śledząc cały dzień od momentu, kiedy otworzyliśmy oczy, aż po moment, kiedy czynimy ten rachunek sumienia i widzimy, że ten dzień był dniem sprawiedliwym, był to dzień przeżyty zgodnie z prawem Bożym, to pomimo różnego rodzaju trudności, przeciwieństw, człowiek może zasnąć w spokoju, w pokoju serca, że to był dobry, błogosławiony dzień, w którym kroczyłem właśnie kierując się dekalogiem, przykazaniami Bożymi, czy zasadami nowego prawa, o którym będziemy mówić podczas naszych kolejnych kateches. Jakże to jest ważne w naszym życiu. Rozdarcie współczesnego człowieka pomiędzy wyborem serca a czynami stawia go w trudnym położeniu, pozbawionym równowagi i pociąga za sobą koszty wewnętrznej dezintegracji człowieka. Z pozoru dobre życie, ale w rzeczywistości nieoparte o zasady moralne, stawia człowieka w położeniu trudnym, pozbawionym tego właśnie wewnętrznego zadowolenia, tego wewnętrznego pokoju. Ujawnia się w ten sposób również bunt wobec braku naturalnej radości. Znamienne jest, że to w istocie ucieczka przed dyskomfortem sprzeczności, jaki zachodzi z powodu innych zamiarów i innych czynów. Siła tego pierwotnego kodu moralnego człowieka, żyjącego obecnie w kulturze chrześcijańskiej, jawi się więc jako nieredukowalna i nieusuwalna. Jakże mocno, integralnie, dekalog jest wpisany w człowieka. I to postępowanie właśnie na drodze dekalogu daje tą równowagę. A kroczenie inną drogą właśnie prowadzi do takich, a nie innych skutków. Nie tyle krzywdzenie nawet samego siebie, co przede wszystkim właśnie krzywdzenie drugiego człowieka, o czym jeszcze wspomnimy w dalszej części naszej dzisiejszej katechezji, rozważania tych prawd dekalogu. Właśnie, bo w dzisiejszym świecie to prawo moralne zostało wpisane w serce każdego człowieka. Można je ująć w dwie zasady przypomniane przez Pana Jezusa w Ewangelii. Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe. Cokolwiek chcecie, by wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Zakaz zatem brzmi: nie wyrządzaj krzywdy, a nakaz powiada: czyń dobro. I wiem, że w teorii jest to dość jasne, dość oczywiste. W praktyce życia widzimy, że dochodzą nasze różnego rodzaju uwarunkowania, nasze słabości, nasze jakieś przyzwyczajenia i już nie jest to takie proste i jasne. Do tego jeszcze dochodzi drugi człowiek, który właśnie oddziałuje na nas tak, a nie inaczej. I dlatego też tak bardzo potrzebna nam jest łaska Boża. I oparcie się w tym wędrowaniu poprzez naszą codzienność, nie tyle na sobie, na swoich dobrych chęciach, najszczerszych, najbardziej autentycznych, ale przede wszystkim: Boże, Ty mnie prowadź, Ty mi dodawaj sił w tym wędrowaniu. Dekalog jest wielką wartością. Jakże wielka to wartość dana nam przez Pana Boga, wpisana w nasze serce, w nasze życie. Jest bowiem zapisem prawa mądrości. Ktokolwiek chce być mądry, ten nie dyskutuje z Panem Bogiem, lecz stara się odkryć sens przykazań i chce za wszelką cenę zachować te przykazania w swoim życiu. W wieku XVIII rozpowszechniło się hasło, że dekalog ogranicza wolność człowieka. W imię wolności potraktowano dekalog jako zamach Pana Boga na naszą wolność i reminiscencje właśnie tego hasła po dziś dzień są obecne w wypowiedziach takich czy innych osób. No ale spójrzmy chociażby na sprawy związane z takim naszym codziennym funkcjonowaniem. I odnieśmy to do dekalogu. Chociażby, czy wytyczenie białej linii na jezdni, oddzielającą twardą nawierzchnię od miękkiego pobocza, ogranicza wolność kierowcy, czy też ją gwarantuje? Czy znak zapowiadający niebezpieczny zakręt ogranicza wolność kierowcy, czy ją gwarantuje? Czy znak ostrzegawczy dotyczący wysokiego napięcia prądu elektrycznego ogranicza wolność tego, kto chce dotknąć przewód, czy ją gwarantuje? Czy znak ostrzegawczy informujący o tym, że w butelce jest niebezpieczna ciecz, ogranicza wolność tego, kto po nią sięga, czy ją gwarantuje? Odpowiedź jest oczywista. Przepisy, które nas obowiązują, mają za zadanie chronić nas przed niebezpieczeństwem. Mają za zadanie również chronić drugiego człowieka, troszczyć się o jego dobro. Analogicznie sytuacja ma się z przykazaniami, z dekalogiem, która absolutnie niczego nie zabiera człowiekowi, tylko służy jego dobru i dobru drugiego człowieka. Dekalog to 10 znaków, które Pan Bóg umieścił w naszym sercu, by świeciły dniem i nocą i aby gwarantowały naszą wolność, naszą mądrość i nasze szczęście. Trzeba się nam będzie nad tymi znakami pochylić, o ile chcemy naszą mądrość doskonalić. Znaki te w imię wolności zawsze można zlekceważyć. Można się rozbić na zakręcie, można się wywrócić na miękkim poboczu, można zginąć, dotykając przewodów prądu. można znaki zlekceważyć, bo są to przecież tylko znaki. Ale są to znaki zostawione przez dobrego ojca z racji troski o jego dzieci. Tak jak rodzic daje swojemu dziecku konkretne wskazania, tego nie czyń, idź tą drogą, bo kocha swoje dziecko, bo pragnie dla niego jak najlepiej. To co dopiero Pan Bóg, który jest źródłem miłości. Winniśmy więc doceniać każde przykazanie dekalogu i co więcej, przede wszystkim zamieniać je w życie. Wielkie zadanie ochrony autentyczności i prawomocności interpretacji dekalogu ma Kościół. Jest on dla współcześnie żyjących stróżem moralnego postępowania. Wskazuje jego drogi, utrwalając znaczenie wartości uniwersalnych. Działa autorytatywnie w imieniu Jezusa Chrystusa i jest filarem, podporą oraz strażnikiem prawdy i zasad moralnego postępowania. I z tej też racji widzimy, jak też bardzo nie podoba się wielu środowiskom właśnie ta sytuacja, że Kościół stoi na straży dekalogu, straży też postępowania moralnego. Wielu chciałoby, aby iść zupełnie w inną stronę niż ta, którą wskazuje Kościół. Dlatego też dzisiaj wielu tak nie po drodze właśnie z Kościołem i dlatego też niejednokrotnie tak wielki atak na Kościół, aby osłabić ten przekaz, aby osłabić ten autorytet, aby odciągnąć drugiego człowieka właśnie od tej drogi, którą wskazuje Kościół, aby zohydzić Kościół. Widzimy, jak dzisiaj mocny jest przypuszczony atak właśnie Kościół, który stoi na straży i który jest w wielu przypadkach jedyną niejednokrotnie rzeczywistością, która stoi na straży życia, na straży ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Już nie wspomnę właśnie o prawach moralnych, moralnego postępowania. Wielu się to nie podoba, dlatego dzisiaj tak mocno też jest podkopywany autorytet Kościoła. Obowiązkiem Kościoła jest głoszenie zasad moralnych. W tym również w odniesieniu do porządku społecznego jest także obowiązkiem Kościoła wyrażanie oceny wszystkich ludzkich spraw w kontekście fundamentalnych praw człowieka i jego zbawienia. Kościół daje więc człowiekowi bezpieczeństwo i prowadzi prostą drogą, której drogowskazem jest prawo moralne. W ten sposób człowieczeństwo posiada podstawę w rozwoju wolnym od relatywizmu. Dekalog, jakże ważna rzeczywistość w naszym życiu, stanowiąca fundament, podstawę naszego życia, naszych wzajemnych odniesień, naszych relacji, naszego postępowania.